Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że celem rządu jest budowanie Polski sprawiedliwej, nowoczesnej, odpornej na kryzysy i niezależnej gospodarczo. Szef rządu zabrał głos w Warszawie podczas inauguracji funduszy europejskich na lata 2021-2027 dla Polski. W wydarzeniu uczestniczyli też m.in. unijni komisarze. Podczas wystąpienia premier poinformował, że w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej do naszego kraju wpłynęło już 5 miliardów złotych. Zaznaczył, że to początek. Środki będą systematycznie spływać i dotować inwestycje, które dają rozwój gospodarczy. Rząd Zjednoczonej Prawicy chce, by kraj rozwijał się w sposób zrównoważony, dlatego wielkie sumy, w tym z puli unijnej, trafią m.in. do Polski Wschodniej, dodał premier.
Chcemy zapewnić wyższy i zrównoważony standard rozwoju cywilizacyjnego. Chcemy więcej energii odnawialnej, czystej energii, dzięki której nie będziemy musieli palić drogiego kolumbijskiego węgla, bo nie palimy już rosyjskiego węgla, dzięki któremu nie będziemy musieli używać drogiego katarskiego, amerykańskiego czy norweskiego gazu i innych bardzo drogich dzisiaj węglowodorów z ropą naftową na czele. A więc czyste środowisko, nowe technologie, wiele dobrze, coraz lepiej płatnych miejsc pracy. To również jest nasz cel.
W ocenie premiera dzięki polityce rządu polska gospodarka wchodzi na poziom najlepiej rozwiniętych gospodarek europejskich. Mateusz Morawiecki nawiązał też do Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przypominając, że są to pieniądze na łagodzenie negatywnych skutków gwałtownej zmiany polityki energetycznej. W szczególności są to środki na transformację regionów węglowych. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym trafi do podpisu prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Sejm odrzucił w środę wszystkie poprawki Senatu. Za odrzuceniem poprawek głosowało 233 posłów, przeciw 207. 12 parlamentarzystów wstrzymało się od głosu. Projekt w wersji uzgodnionej z Komisją Europejską ma pozwolić na odblokowanie środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W przestrzeni publicznej pojawiły się w ostatnim czasie sugestie, jakoby Bruksela zmieniła stanowisko w sprawie wcześniejszych ustaleń. Zdementował to minister do spraw europejskich Szymon Szynkowski-Welsenk.
Jesteśmy tutaj w stałym kontakcie z Komisją Europejską, nic takiego nie ma miejsca. Wszystkie te ustalenia i także ta ocena Komisji Europejskiej pozostaje aktualna. Natomiast wyrywane z kontekstu szerszego cytaty nie są wypowiedzią komisarza Rendersa, tylko są fragmentami odpowiedzi na list Stowarzyszenia Justycja z maja zeszłego roku. Ta odpowiedź dotyczy innej sprawy, no toczy się niejako równolegle postępowanie, które wniosły stowarzyszenia prawnicze, aby w ogóle unieważnić Krajowy Plan Odbudowy.
Solidarna Polska wskazywała podczas prac w parlamencie, że nowelizacja może prowadzić do poważnych zakłóceń w wymiarze sprawiedliwości, między innymi podważania prerogatyw prezydenckich. Politycy tej partii apelowali jeszcze w środę do premiera o wstrzymanie prac nad nowelą. Ustawa przewiduje między innymi, że w sprawach dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów będzie orzekał Naczelny Sąd Administracyjny. Pozostawiona zostanie również Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego, którą Senat chciał zlikwidować. Będzie ona orzekać w sprawach dyscyplinarnych pozostałych zawodów prawniczych. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych w Polsce na dotychczasowym poziomie. Wysokość stóp wpływa m.in. na oprocentowanie kredytów w złotych. W środę zakończyło się dwudniowe posiedzenie RPP. Główna stopa procentowa Narodowego Banku Polskiego nadal wynosi 6,75%. Bank centralny wykorzystuje ten instrument do walki z inflacją. Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego, powiedziała, że decyzja o utrzymaniu dotychczasowej wysokości stóp jest zgodna z prognozami ekonomistów. W jej ocenie mogą one pozostać na obecnym poziomie do końca roku.
Na pewno bardzo nikłe jest prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych. Kolejnym krokiem raczej będą obniżki stóp procentowych. No i tutaj jest pytanie, czy nastąpi to jeszcze w końcu bieżącego roku, czy raczej będzie to rok 2024. Tutaj bardzo dużo zależy od tego właśnie, jak będzie kształtowała się inflacja, w jakim tempie ta inflacja będzie się po lutym bieżącego roku obniżać.
Główny Urząd Statystyczny przedstawi 15 lutego wstępne dane o inflacji w styczniu. W grudniu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 16,6% licząc rok do roku. W czwartek planowana jest konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego poświęcona bieżącej sytuacji ekonomicznej w Polsce. Od szefa banku centralnego zapewne dowiemy się też, dlaczego Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie. Rząd proponuje rolnikom nowe wsparcie. W jego ramach gospodarze mogą skorzystać z preferencyjnej pożyczki do 300 tysięcy złotych na dowolny cel i bez zabezpieczeń, nawet na 5 lat. Ofertę kredytową przygotował bank PKO BP. O produkcie poinformowani w środę wicepremierzy Jacek Sasin i Henryk Kowalczyk. Według przedstawicieli rządu jest to oferta unikalna i atrakcyjna. Wicepremier minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że rolnicy mogą uzyskać preferencyjny kredyt na cele szeroko pojętego funkcjonowania gospodarstwa bez określonego sztywno celu.
To może być zakup nawozów, materiału siewnego, maszyn rolniczych czy tego wszystkiego, co jest potrzebne do prowadzenia gospodarstwa i bank tutaj nie będzie wymagał udokumentowania tych zakupów, czyli jakby ta procedura będzie maksymalnie uproszczona, czyli ani nie będzie wymagane żadne dokumenty, żadne zabezpieczenia, materialne, żadne dokumenty w tym zakresie, ale również nie będą oczekiwane faktury jakby potwierdzające, co zostało na działalność gospodarstwa nabyte. Także jest to rzeczywiście unikalny produkt, warto to podkreślić, unikalny produkt dla polskiej wsi, dla polskiego rolnictwa. Chcemy wspierać polskie rolnictwo, chcemy wspierać polską wieś nie w deklaracjach, ale w czynach.
Wicepremier Jacek Sasin podkreślił, że oferta kredytowa, jaką przygotował bank PKO BP, stanowi odpowiedź na oczekiwania polskich rolników. Szef Ministerstwa Aktywów Państwowych wskazał, że jest to początek ofert dedykowanych gospodarzom. Wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak wskazał, że polscy żołnierze i pracownicy resortu najpewniej od czwartkowego poranka będą gotowi, by rozstawić szpital polowy w Turcji. W akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w tym kraju pomogą 52 osoby z wojskowego szpitala polowego we Wrocławiu, między innymi lekarze i pielęgniarki. Będzie to kolejna misja z naszego kraju. Od wtorku w Turcji działania prowadzą już strażacy ze specjalnej grupy ratowniczo-poszukiwawczej Huzar. Wicepremier, szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że miejsce, gdzie stanie szpital polowy, zostanie wskazane przez tureckie służby.
Żołnierze i pracownicy Resortu Obrony Narodowej przygotowani do tego, żeby nieść pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Faktycznie pewnie od jutrzejszego poranka będą gotowi, żeby rozstawić szpital polowy, żeby nieść pomoc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Jesteśmy w kontakcie z attaché Turcji w Polsce, również polski attaché w Ankarze. Także zajmuje się tą koordynacją. Oczywiście służby, które koordynują działania na południu Turcji, wskażą dokładne miejsce, w którym ten szpital zostanie zbudowany, zostanie zorganizowany.
W akcji ratowniczej pomoże też grupa ratowników górniczych z Polskiej Grupy Górniczej. Zespół ma współpracować na miejscu z polskimi strażakami. Do trzęsienia ziemi w Turcji oraz Syrii doszło w poniedziałek rano. Ostatnie dane mówią o ponad 11 tysiącach ofiar śmiertelnych i ponad 50 tysiącach rannych. Sąd w Grodnie skazał Andrzeja Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Polsko-białoruski działacz opozycyjny i dziennikarz był oskarżony o wzniecanie nienawiści i działanie na szkodę Białorusi. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Po decyzji sądu do siedziby polskiego MSZ został wezwany przedstawiciel ambasady Białorusi w Polsce, Aleksander Czasnowski. Resort przedstawił mu oficjalne stanowisko Polski. Rzecznik MSZ-u Łukasz Jasina podkreślił, że polska dyplomacja będzie kontynuowała działania na rzecz uwolnienia Poczobuta.
Ja ze swojej strony chcę powiedzieć Państwu, że wprawdzie nasza instytucja i inne znane mi instytucje robiły wszystko, co w ich mocy, ale cóż, widocznie wszystko, co jest w naszej mocy, to za mało. Ciągle Andrzej Poczobut jest w więzieniu, ciągle jest prześladowany, wiemy wszyscy, co się z nim tam działo, a myślę, że nawet większości tych rzeczy nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Będziemy dalej kontynuować każde działanie zgodne z prawem, które może doprowadzić do zwolnienia tego wielkiego człowieka z więzienia. Mamy niestety na Mińsku reżim, który jest reżimem zbrodniczym, ale z niektórymi reżimami zbrodniczymi można się czasem dogadać w jakiejś sprawie. Z tym reżimem nie jest łatwo się dogadać.
Polska od początku podkreślała, że Andrzej Poczobut jest niewinny, a sprawa ma charakter polityczny. Orzeczenie sądu skrytykowali m.in. prezydent Polski Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki. Skazanie Andrzeja Poczobuta potępił także polski Sejm w przyjętej uchwale. Zapisano w niej m.in., że wyrok stanowi kulminację represji wymierzonych w mniejszość polską na Białorusi. Ojciec Święty Franciszek pielgrzymką pokoju określił ostatnią podróż apostolską do Demokratycznej Republiki Konga i Sudanu Południowego. Papież podczas audiencji podsumował tę kilkudniową wizytę w Afryce. Zwrócił uwagę na trwające w obu państwach walki, dramat, w tym biedę tamtejszej ludności, która poprzez konflikty jest zmuszona do ucieczki ze swoich domów. Ojciec Święty powiedział, że podczas spotkania z prześladowanymi zapewnił ich o bliskości Kościoła. Do tamtejszych władz, jak przypomniał, apelował o realizowanie porozumień pokojowych, przeciwdziałanie korupcji i handlowi bronią. Podczas audiencji papież Franciszek tradycyjnie zwrócił się też do Polaków. Nawiązał do przypadającego w tym tygodniu Światowego Dnia Chorego.
W sobotę 11 lutego we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes obchodzony będzie Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwie o naszych bliskich chorych. Niech będą otoczeni serdecznością i mają zapewnioną opiekę zdrowotną oraz towarzyszenie duchowe. Módlmy się także za pracowników służby zdrowia i wszystkich, którzy opiekują się chorymi.
Na zakończenie spotkania z wiernymi ojciec Święty Franciszek modlił się za ofiary tragicznego trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Apelował również o nieustanną modlitwę za dotkniętą wojną Ukrainę. Wideo z papieskiej audiencji można obejrzeć na naszej stronie internetowej. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.